Cześć i czołem, drodzy widzowie. Co roku, gdy w Piotrkowie jest organizowany Flyfest, staram się wygospodarować chwilę czasu, by przyjechać i zobaczyć, jakie to maszyny w tym roku się pojawiły na płycie lotniska. Miałem w planach nagrać pewien śmigłowiec, ale niestety nic z tego nie wyszło, ale za to pod hangarami pojawił się dawno niewidziany gość. Kiedyś taki samolot stacjonował na lotnisku. Jest to maszyna, którą wielu z Was widziało i pamięta. Ba, jest to też samolot, który bardzo często w życiu wielu ludzi był pierwszym samolotem, jaki zobaczyli. Samolot, który był wołem roboczym sekcji spadochronowych w aeroklubach w całej Polsce. Niestety dziś jest to gatunek na wyginięciu. Dlatego tym bardziej skorzystałem z okazji, że takowy przyleciał z aeroklubu w Mielcu, i za zgodą załogi, której serdecznie z tego miejsca dziękuję, mogłem go nagrać, by Wam go pokazać. Proszę Państwa, legenda lotnictwa polskiego i nie tylko, AN-2. Serdecznie zapraszam. Marca 1946 roku w nowosybirskich zakładach lotniczych imienia Czkalowa utworzono biuro projektowe OKB-153, które miało opracować nowe samoloty cywilne i transportowe. Brzmi ambitnie, lecz początkowo całe biuro to było raptem 20 pracowników naukowych i technicznych. Do tego musieli walczyć o zasoby z dużo większymi i utytułowanymi biurami projektującymi dla wojska. Głównym projektantem biura został Oleg Konstantinowicz Antonow. Wywodził się z rodziny o długich inżynierskich tradycjach i od najmłodszych lat był pasjonatem lotnictwa. Przed wojną zasłynął projektami szybowców, a w czasie wojny pracował na wysokim stanowisku w zespole Jakowlewa. Musiał być wyjątkowym inżynierem, skoro powierzono mu prowadzenie nowego biura, które dostało zadanie postawione przez Ministerstwo Rolnictwa. Oczekiwali oni samolotu, który zastąpi małe, drewniane i przestarzałe PO2, czyli kukuryźniki. Antonow miał coś takiego rozrysowanego na desce kreślarskiej już w latach 30., lecz wybuch wojny drastycznie zmienił piramidę priorytetów. Dopiero po zakończeniu wojny, gdy gospodarka musiała się przestawić z produkcji wojennej na odbudowę zniszczonych połaci kraju oraz rozwój ekonomiczny, to mały, uniwersalny samolot, który dopracowywał w trakcie wojny po godzinach, pracując w biurze Jakowlewa, wreszcie stał się priorytetem. Szczególnie, że z ekswojennych zużył służbom maszyn nie było odpowiedniego kandydata do tej specyficznej roli. Antonow zaprojektował w pełni metalowy samolot w układzie dwupłatu z zamkniętą kabiną, ze skrzydłami krytymi płótnem, zdolny do przewożenia 12 pasażerów bądź ładunku. Prototyp oblatano w sierpniu 1947 roku. Pierwszy samolot miał silnik gwiazdowy AS-21, który możecie kojarzyć z filmu o Jaku, który był zbyt słaby, by w pełni wykorzystać potencjał tej konstrukcji. Dlatego zastąpiono go 30-litrowym silnikiem AS-62, który ma 9 cylindrów i generuje w bazowej wersji 1000 koni mocy. Z nowym silnikiem i dużym zapasem mocy maszyna, która sama ważyła 3,5 tony, mogła podnieść w niebo 1,5 tony ładunku. Oczywiście dało się go przeładować. Przecież na niebie krokodylki z ITD nie stoją i go nie zważą. Surprise, motherfucker! Nowy samolot został nazwany AN-2. Zakłady w Nowosybirsku nie miały dość wolnych mocy przerobowych, by produkować nową maszynę, więc dzięki zainteresowaniu samego Chruszczowa, który chciał mieć w rządzonej przez siebie Ukraińskiej Republice Radzieckiej prestiżowy przemysł lotniczy, seryjna produkcja ruszyła w Kijowie, skąd w 1949 pierwszy Antonow w wersji transportowej trafił do służby. Niedługo potem, w 1952, biuro projektowe także przeniesiono do Kijowa, by było bliżej zakładów produkcyjnych. W państwowej fabryce numer 473 w Kijowie do 60 roku wyprodukowano większość tego modelu samolotu, to jest 5000 sztuk, jakie opracowano w Związku Radzieckim. Później główna produkcja sowiecka została przeniesiona do zakładów numer 464 w Dołgoprudnej w Rosji, niedaleko Moskwy, ale to nie Rosyjska Republika Radziecka była wtedy głównym miejscem produkcji tych samolotów, a PZL Mielec. To u nas powstało około 13 tysięcy z całkowitej liczby, trochę ponad 18 tysięcy wyprodukowanych Antonowów. Tak naprawdę dokładne liczby są ciężkie do ustalenia, więc traktujcie je bardziej jako rząd wielkości. AN-2, zwany Antkiem, okazał się na tyle przystępną w pilotażu, wybaczającą i idiotoodporną konstrukcją, że stał się lotniczym wołem roboczym krajów realnego socjalizmu. Długi na ponad 12 metrów, z rozpiętością górnych skrzydeł 18 metrów, jest wciąż zaliczany do małych samolotów, ale jest największym z najmniejszych. lotniczych, dzierżąc tytuł największego samolotu dwupłatowego z jednym silnikiem. Miał mnóstwo wersji i służył do wszystkiego, od oprysku pól poprzez latające laboratoria, ambulanse i taksówki, na bombowcach kończąc. Jeśli fabryka nie zbudowała jakiejś wersji, to zrobili to użytkownicy. Antek lata powoli dzięki ogólnej konstrukcji oraz slotom na skrzydłach, które otwierają się automatycznie dzięki sprężynom. Cytując podręcznik pilota, jeśli silnik zgaśnie w warunkach lotu według wskazań przyrządów lub w nocy, pilot powinien odchylić kolumnę sterową do tyłu i utrzymać skrzydła w poziomie. Sloty krawędzi natarcia rozchylają się przy około 64 km na godzinę, a gdy samolot zwalnia do prędkości do przodu około 40 km na godzinę, samolot opada z prędkością opadania spadochronowego aż do uderzenia w ziemię. Piloci dość szybko odkryli, że są w stanie lecieć z pełną kontrolą nad tą maszyną z absurdalnie niską prędkością 48 km na godzinę. Dzięki tak niskiej prędkości, ustawiając samolot pod wiatr o większej prędkości, można lecieć do tyłu. Ziemia będzie się przesuwać, ale nie w tę stronę, w którą byście się spodziewali. Antka, lecąc prawidłowo, da się rozpędzić do 250 km na godzinę, a jego prędkość przelotowa to 190 km. Antek może wystartować i wylądować na łące czy w miarę płaskim polu. Na pusto wystartuje po 170 metrach, a wyląduje po 215. Im gorsza pogoda i bardziej go załadujemy, tym te liczby mocniej wzrosną, ale i tak mając wprawę, można nim wylądować i wystartować dosłownie wszędzie. Samolot ma pneumatyczny układ hamulcowy jak ciężarówka, podłączony do sprężarki, ułatwiający hamowanie przy lądowaniu oraz do kompletu masywne koła. Można było zamontować też do niego płozy do lądowania na śniegu albo pływaki do operowania na wodzie. Miks tych cech powoduje, że nawet gdy coś pójdzie nie tak, pilot wciąż ma duże szanse uratowania nie tylko siebie, ale i maszyny. Co ciekawe, na rosyjskiej Wikipedii jest obszerny artykuł o katastrofach tych samolotów, wedle którego 784 maszyny zostały od początku produkcji do 2022 roku rozbite. Biorąc pod uwagę wiek Antków, złą eksploatację oraz fakt, że pokaźną ilość utracono w działaniach wojennych, to te trochę ponad 4% zniszczonych z ponad 18 tysięcy zbudowanych maszyn potwierdza legendę tego samolotu jako wybaczającej niezniszczalnej ciężarówki ze skrzydłami. Maszyna ma więcej cech czyniących ją idealną do operowania w trudnych warunkach. Ilość mechanizmów potrzebnych do prowadzenia tego samolotu ograniczono do minimum i umieszczono tak, by był do nich łatwy dostęp serwisowy. Akumulatory da się wymienić ręcznie, choć ciążą jak cholera, ale nawet bez wozu z agregatem da się Antka odpalić. Nie musi też mieć dedykowanej pompy paliwa, bo ma wbudowaną pokładową własną, więc da się go zalać z bańki jak Passata olejem opałowym. Antek miał wiele zastosowań, naprawdę wiele. Sprawdził się w transporcie ludzi i towarów, gaszeniu lasów, różnorakich zadaniach specjalistycznych i nietypowych. W Polsce nawet jednego przebudowano jako latające stanowisko testowania silników odrzutowych. Najważniejszymi trzema obszarami, w których używany jest po dziś dzień, jest lotnictwo pasażerskie. Na krótkich, lokalnych trasach w uboższych krajach z gorszą infrastrukturą, gdzie często nie ma innej możliwości dotarcia w dany rejon, rolnictwo. Sam widziałem takiego koło Żytomierza w 2019 roku, jak wywijał fikoły nad polem. Poznałem też przy okazji Flyfestu i nagrywania tego Antka starszego pana, który latał takim po świecie, robiąc opryski za dolary ku chwale ojczyzny ludowej. Mam nadzieję, że jeszcze uda mi się z nim spotkać, żeby mógł przed kamerą opowiedzieć swą historię. A ostatnią i najciekawszą z punktu widzenia tego kanału rolą, której akurat biuro konstrukcyjne dla niego nie przewidywało, a którą Antek spełnia po dziś dzień, jest bycie uniwersalną maszyną wojskową. I tu trzeba wyróżnić dwie ścieżki. Oficjalną, czyli bycie samolotem do nauki skoków spadochronowych czy transportu wyposażenia. W takiej roli jeszcze w 2022 roku podczas inwazji Rosji na Ukrainę odnotowano użycie Antka w bazach lotniczych na terenie obwodu Briańskiego w Federacji Rosyjskiej. A druga ścieżka jest ciekawsza, gdy to użytkownicy sami przerabiali Antki na bombowce, myśliwce i drony, bo nie mieli akurat innych maszyn pod ręką. Wietnamczycy kilka razy użyli Antonowów przeciw Amerykanom i wojskom Wietnamu Południowego. Raz próbowali zatopić okręt marynarki Wietnamu Południowego, ale Antka z planszy zmiótł F-4 Phantom. 12 stycznia 1968 roku eskadra trzech lub czterech Antonowów, tu wersje się różnią, uzbrojonych w rakiety i karabiny pokładowe, uderzyła na posterunek radarowo-nasłuchowy w Laosie, używany przez amerykańskie lotnictwo do naprowadzania nalotów na północny Wietnam. Dwa Antki, niczym szturmowce, rzuciły się na szczyt wzgórza, okładając je rakietami i ogniem broni maszynowej oraz zrzucając pociski moździerzowe. Amerykanie odparli ten atak. Jednego Antonowa zestrzeliła obsada posterunku, a drugi podczas ucieczki został dogoniony przez śmigłowiec UH-1 Bell z Air America, czyli CIA, i zestrzelony przez jego załogę. Ten Bell był nieuzbrojony, ale jeden z członków załogi miał zdobycznego kałasznikowa, z którego pruł w Antka przez otwarte drzwi śmigłowca tak długo, aż coś lub kogoś uszkodził, bo samolot rozbił się o górę. Kolejnym momentem wojennej chwały Antka był rozpad Jugosławii. Samoloty, które służyły do opryskiwania pól i wożenia poczty, zostały uzbrojone i rzucone do walki. Używali ich Chorwaci i Serbowie do zrzucania zaopatrzenia odciętym jednostkom oraz bombardowania wroga, co nie mogło trwać długo w epoce samonaprowadzających rakiet. Gdy w 2020 roku Azerowie najechali Armenię, wykorzystali stareńkie Antonowy, by zniwelować przewagę w obronie przeciwlotniczej przeciwnika. Zmagazynowali na lotnisku w Jewłach około 60 maszyn, które przerobili na prymitywne drony. Pilot startował, naprowadzał maszynę, blokował ją na celu i wyskakiwał na spadochronie z Antka, który leciał z misją samobójczą nad pozycję Ormian. Ci strzelali z rakiet z systemu S-300 i strącali samoloty, które nie miały żadnego logicznego powodu, by powoli lecieć prosto w paszczę lwa. Chwilę później stanowisko rakiet przeciwlotniczych zmiatał z planszy izraelskiej produkcji dron Harop, który tylko czekał, aż te pokażą swą pozycję, strzelając do Antka. I o ile produkcja seryjna Antonowów skończyła się na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku, to jeszcze w 2002 po raz ostatni z zapasowych części złożono 4 Antonowy na zamówienie Wietnamu i złożono je w Mielcu. Dzięki tak długiemu okresowi produkcji, liczącemu 45 lat, bardzo długo ten poczciwy samolot królował w księdze rekordów Guinnessa jako najdłużej produkowany samolot na świecie. Zdetronizował go Herkules C-130, którego wciąż klepią od 1954 roku. Jednakże Chiny również produkowały AN-2 na licencji i choć niechętnie dzielą się informacjami o własnej produkcji, to dużo wskazuje na to, że nie tylko naprawiali, ale też składali nowe samoloty jeszcze w 2020 roku. Co by oznaczało, że z wynikiem 73 lat Antek wciąż jest najdłużej produkowanym samolotem świata. Antonow wyszkolił całe pokolenia pilotów, spadochroniarzy i robił robotę na całym świecie. Niestety zestarzał się, nie tyle konstrukcyjnie, lecz technicznie. Silnik AS-62 pożera na dzisiejsze standardy mnóstwo paliwa i od dawna nie ma do niego nowych części zamiennych. Dlatego zarówno w Rosji, Chinach, jak i Ukrainie podjęto kilka prób zmodyfikowania poczciwego Antka, by ten mógł latać kolejne 70 lat. Niestety, ze względu na koszt tych przeróbek, łącznie wszystkich powstało w tych krajach może kilkadziesiąt sztuk i pozostają jeno ciekawostką, podczas gdy setki zwykłych Antków dalej latają po niebie. W Polsce 14 grudnia 2012 roku poczciwy Antek odbył swój ostatni lot z szachownicą na skrzydłach w ramach sił lotniczych, kończąc wojskową karierę w Polsce. W podobnym czasie ten jakże popularny samolot, który był stałym elementem nie tylko mego dzieciństwa, ale jeszcze początków szkolenia w strzelcu, nagle i niepostrzeżenie znikł. Dziś w Polsce, wedle mojej wiedzy, zostało mniej niż 10 latających sztuk, co jest wynikiem zatrważającym. Dosłownie przed chwilą, jak nagrywam ten materiał, mało by brakło, a poprzez wypadek w Bornym Sulinowie ta populacja jeszcze by się zmniejszyła o kolejnego Antonowa. Jednocześnie ten film pokazuje, jak świetną jest maszyną. Przy starcie na małej wysokości, mimo małej prędkości, wciąż pilot ma wystarczający zapas mocy i taką władzę nad maszyną, że był w stanie uniknąć zderzenia nad pasem startowym. Wspaniała maszyna, niestety u nas na wyginięciu. No i zastanawiałem się, co spowodowało ten stan rzeczy. Oczywiście przez to, że to były bardzo tanie samoloty i dostępne, dużo odleciało do Europy Zachodniej, do Ameryki Północnej, tam gdzie są bogaci ludzie, których stać na to, żeby kupić sobie taki samolot do kolekcji czy do latania po prostu dla zabawy. Ale też ciekawy wątek poruszył prowadzący kanał Zabytki Nieba, który parę lat temu, biorąc udział w zbiórce pieniędzy na płótno i rewitalizację Antka zwanego Wiedeńczykiem, chyba najsławniejszego polskiego Antonowa, o którym może kiedyś Wam osobno opowiem, wspomniał o tym, że jest to samolot popularny w Ameryce Południowej. Poszedłem tym tropem i starałem się poszukać trochę informacji i faktycznie, co się okazało? To jest już stara historia, bo właśnie sprzed 10, 15, 20 lat z tego przedziału czasowego nasze Antki trafiały poprzez Amerykę Północną, najczęściej do Ameryki Południowej. Dlatego, że w przeliczeniu kosztów, kupując z dolarów na złotówki w Polsce i nawet sprowadzając go do Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonych. Taki w pełni sprawny Antonow, który jeszcze lata, ale w najbliższym czasie będzie wymagał remontu, można było kupić za ekwiwalent około 30 tysięcy dolarów. A Antka, jak już wspomniałem na początku, materiału można przeładować. Więc samoloty trafiały finalnie do różnych krajów Ameryki Południowej po to, żeby być wykorzystanym do szmuglu narkotyków. No i jak się zastanowimy nad tym, że samolot kosztował te minimum, że nawet załóżmy 30 tysięcy dolarów, a kokaina, którą nią przewieziono do Stanów Zjednoczonych, była warta po kilkadziesiąt milionów dolców, no to oczywistym jest, że kartele mogły sobie pozwolić na to, żeby Antka użyć jako jednorazowej ciężarówki do przerzutu koksu. I niestety z tego, jak i wielu innych powodów, Antki wyemigrowały z Polski i zniknęły z naszego krajobrazu. Najprawdopodobniej jeszcze w tym miesiącu pojadę na południe za Zawiercie, w okolice Pustyni Błędowskiej, żeby tam nagrać Antonowa, który wciąż jest używany do szkolenia spadochroniarzy, ale ogólnie to się stał rzadki widok na polskim niebie. A szkoda, bo pamiętam dawno temu, jak zaczynałem przygodę ze strzelcem, jakim smaczkiem było iść w sobotę na zbiórkę, a nad nami krążył Antonow wyrzucający spadochroniarzy. Było to bardzo klimatyczne i niestety dziś jest to już tylko jedno wspomnienie. Dziękuję za uwagę. Przy okazji też pozdrawiam wspomniany kanał Zabytki Nieba i mam nadzieję, że ten krótki materiał o samolocie, który bardzo mocno kojarzy mi się z moim dzieciństwem, Wam się spodobał. A mogliśmy go nagrać tylko i wyłącznie dzięki uprzejmości pana mechanika i pana pilota z Aeroklubu Mieleckiego, którzy swoim Antonowem, który wcześniej był wojskową salonką, samolotem pasażerskim, pozwolili mi go w Piotrkowie nagrać i dzięki temu mogłem zajrzeć do środka, troszkę sobie pogrzebać, pokazać Wam kokpit, no i też spełnić swoje małe dziecięce marzenie, zobaczyć, jak to jest w środku tego samolotu, co tam leci. Jeszcze raz dziękuję za uwagę, pozdrawiam wszystkich, którzy pomogli z tym odcinkiem i życzę spokojnej nocy. Cześć.